Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Prezydent Armenii Sarkisian złożył wizytę w Watykanie. Rozmawiał o konfliktach na Kaukazie i na Bliskim Wschodzie.
Chrześcijańską prawdę o powszechnym zmartwychwstaniu ciała przypomniał papież podczas porannej mszy. Zachęcał, by nie bać się tej ostatecznej transformacji, która złączy nas z Panem.
Na potrzeby troski o prześladowanych i uchodźców wskazał papież zgromadzonym w Madrycie uczestnikom katolickich dni społecznych dla Europy.
Witamy 19 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Konflikty na Bliskim Wschodzie oraz wysiłki na rzecz pokojowego współistnienia w tym regionie, w tym poprawa losu mniejszości religijnych, znalazły się w centrum wizyty prezydenta Armenii w Watykanie. Serge Sarkisian został przyjęty przez papieża na specjalnej audiencji, a następnie odwiedził sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej.
Jak informuje się w watykańskim komunikacie, wyrażono zadowolenie z rozwoju i umocnienia wzajemnych relacji, podkreślając szczególnie rolę chrześcijaństwa w dziejach i życiu ormiańskiego społeczeństwa. Poruszono także sprawy regionalne Kaukazu w nadziei na przezwyciężenie złożonych i dotychczas nierozwiązanych kwestii na drodze dialogu między zaangażowanymi stronami.
W odniesieniu do wspomnianego już Bliskiego Wschodu i trwających tam konfliktów dano wyraz ufności, że wspólny wysiłek narodów i tamtejszych wspólnot religijnych pozwolą osiągnąć pokojowe współistnienie ludów całego regionu. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji miejscowych wspólnot chrześcijańskich i innych mniejszości religijnych oraz kryzysowi humanitarnemu dotykającemu uchodźców, czytamy w watykańskim komunikacie wydanym po wizycie prezydenta Armenii Serge'a Sarkisiana.
Zmartwychwstanie jako ostateczne spełnienie chrześcijańskiej drogi było tematem papieskiej homilii podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Franciszek komentował fragment pierwszego listu do Koryntian z dzisiejszej liturgii, w którym Paweł Apostoł upomina adresatów w kwestii zmartwychwstania jako istotnego elementu chrześcijańskiej doktryny. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sprawa ta nie była łatwa nawet dla naocznych świadków zmartwychwstania Chrystusa, którym powrót do życia ich umęczonego mistrza nie mieścił się w głowach. Tym bardziej kwestia powszechnego powstania zmartwych bywa wypychana ze świadomości kolejnych pokoleń chrześcijan.
Zmartwychwstanie chrześcijan to skandal, którego nie mogą zrozumieć. Dlatego Paweł argumentuje w taki jasny sposób. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli Chrystus zmartwychwstał, także i ci, co pomarli, zmartwychwstaną. Istnieje opór wobec przekształcenia, opór wobec dzieła Ducha, którego otrzymaliśmy na chrzcie, że przemieni on nas aż do końca, aż do zmartwychwstania. I gdy się o tym mówi, nasz język powiada: ja tam chcę iść do nieba, nie chcę do piekła. I na tym się kończy. Nikt nie mówi: zmartwychwstanę jak Chrystus. A zatem i dla nas jest to trudne do pojęcia.
Jak zauważył Franciszek, znacznie łatwiej przychodzi myślenie o kosmicznym panteizmie. Natomiast lęk przed przemienieniem, transformacją jest całkiem naturalny. Jako przykład papież podał strach towarzyszący pacjentowi poddawanemu operacji usunięcia czy wszczepienia jakiegoś organu. To też jest jakiś rodzaj transformacji, stwierdził kaznodzieja, dodając, że przy zmartwychwstaniu cali zostaniemy przekształceni.
Taka czeka nas przyszłość, taki jest fakt, który wzbudza w nas tak wielki opór. Opór wobec przekształcenia naszego ciała. To jest także sprzeciw wobec chrześcijańskiej tożsamości. Powiem więcej. Może nawet mniej boimy się apokalipsy zła, antychrysta, który ma przyjść najpierw. Może mniej się boimy też głosu trąby archanioła, bo przecież będzie on ogłaszał zwycięstwo Pana. Ale boimy się naszego zmartwychwstania, gdzie cali będziemy przemienieni. To będzie koniec naszego chrześcijańskiego pielgrzymowania.
Ojciec Święty zauważył, że owa pokusa niewiary w zmartwychwstanie umarłych pojawiła się już u zarania Kościoła. Dlatego apostoł Paweł pocieszał Tesaloniczan, że zawsze będziemy z Panem i to z duszą i ciałem. A drogą ku temu zmartwychwstaniu jest już teraz bycie uczniami Pana, podążanie za Nim. Przyzwyczajenie do obecności Pana oddala lęk przed ostateczną transformacją, która będzie jak przebudzenie. Wówczas dopełni się nasza droga i misja, której celem nie jest jakiś doczesny triumf, ale zmartwychwstanie ciała.
Lì è la fine per saziarci.
Tam jest koniec, gdzie nasycimy się obrazem Pana. Chrześcijańska tożsamość jest pewną drogą, pielgrzymowaniem wraz z Panem, jak tamci dwaj uczniowie z Emaus, którzy byli z Panem cały wieczór. Także całe nasze życie jest przeznaczone na bycie z Panem, by na koniec, po głosie Archanioła i dźwięku trąby, pozostać, być z Panem.
Z kolei na popołudnie wyznaczono papieskie spotkanie z uczestnikami międzynarodowej konferencji poświęconej projektowi duszpasterskiemu Evangelii Gaudium. Posiedzenie odbywa się w auli Pawła VI i zostało przygotowane przez papieską radę do spraw nowej ewangelizacji. Na spotkaniu nie brakuje Polaków, w tym ekipy duszpasterskiej związanej z zespołem Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Jest także biskup Marek Mędyk, zajmujący się w episkopacie kwestią katechezy. Zdaniem legnickiego biskupa pomocniczego ważnym przesłaniem niesionym przez adhortację apostolską Ewangelii Gaudium jest zachęta do duszpasterskiego wyjścia na peryferię. Wymóg ten dotyczy także Polski.
Przyznam się, że uczestnicząc w tych świadectwach, bo tak trzeba to nazwać, patrzę na ten obszar, który został mi osobiście powierzony, myślę o duszpasterstwie katechetycznym, bo to nie tylko to, co robimy, co czynimy, co podejmujemy w ramach katechezy szkolnej, ale przede wszystkim to, co się przenosi poza środowisko szkolne. To, co bardzo mnie uderzyło po wczorajszych spotkaniach, to doświadczenie nawrócenia pastoralnego. Wczoraj ksiądz arcybiskup Rino Fisichella zwrócił uwagę na to, że musimy sami najpierw odkryć na nowo wartość Słowa Bożego. I tak sobie myślę, dlaczego nasza katecheza często jest tak mało skuteczna, albo dlaczego nasze duszpasterstwo jest, jakby nie trafia do ludzi. Może właśnie z tego powodu, że zaczynamy od tego wysokiego pułapu, przekazujemy depozyt wiary, a zapominamy, że ludzie często myślą, żyją, wierzą, tak jak poganie. Nie są w stanie jakby tej pięknie przygotowanej potrawy przyjąć. Jestem pod wrażeniem też wspaniałych świadectw i ludzi tutaj ze świata, którzy dzielą się różnymi pomysłami. Z jednej strony sobie myślę, że nasze kościoły, dzięki Bogu, jeszcze są pełne, chociaż czujemy, że jest tych wiernych coraz mniej. Kiedy odwiedzamy wiernych w parafiach podczas wizytacji kanonicznych, to czujemy, że ci, którzy są, autentycznie przychodzą, nawet jeśli jest to mała grupka, to oni już wiedzą, po co przychodzą. Oni już starają się budować tę żywą wspólnotę kościoła i to jest takie bardzo budujące. Ale praca ogromna. Sporo ciekawych propozycji ma właśnie ten zespół, któremu przewodzi ksiądz biskup Grzegorz Ryś i ufam, że te propozycje spotkają się też z takim życzliwym przyjęciem ogromnej rzeszy katechetów w Polsce i duszpasterzy.
Natomiast wczoraj późnym popołudniem Franciszek odwiedził rzymską bazylikę Matki Bożej Większej. Czyni on tak zawsze przed podróżami zagranicznymi, powierzając je Maryi czczonej tam w wizerunku Salus Populi Romani. Jak wiadomo, w najbliższą niedzielę papież odwiedzi Albanię.
Także wczoraj Ojciec Święty spotkał się z dwoma prominentnymi politykami europejskiej lewicy. Byli to Alexis Tsipras, szef greckiej koalicji radykalnej lewicy Syriza, oraz Walter Bayer, reprezentujący komunistyczną partię Austrii. Jak zaznaczył watykański rzecznik, spotkanie miało charakter całkowicie prywatny i nie miało jakiejkolwiek wagi politycznej. Ksiądz Federico Lombardi przyznał jednak, że rozmawiano na tematy ludzkie i społeczne. Idea takiej audiencji miała się zrodzić z kontaktów, jakie obaj lewicowi politycy nawiązali z ruchem Focolari. Jak poinformował Alexis Tsipras, rozmawiano z papieżem o kryzysie panującym w Europie, tym o pogłębiającym się ubóstwie oraz nadużyciach związanych z nielegalną imigracją.
Społecznych tematów nie zabrakło w papieskiej działalności również dzisiaj. Na prywatnej audiencji Franciszek przyjął burmistrza Rzymu Ignazio Marino. Lewicowemu samorządowcowi, który z zawodu jest lekarzem, towarzyszyło kilku chirurgów, uczestników konferencji na temat handlu narządami do przeszczepów.
Jedno z wielkich wyzwań dla Kościoła w Europie polega na tym, by znaleźć skuteczne sposoby wnoszenia światła Ewangelii w pilne kwestie, przed którymi stoi ten kontynent. Papież zwraca na to uwagę z okazji drugich katolickich dni społecznych dla Europy trwających w Madrycie. Zostały tam one zorganizowane przez Europejskie Konferencje Episkopatów na temat wiara chrześcijańska a przyszłość Europy. W przesłaniu skierowanym w imieniu Franciszka do uczestników, watykański sekretarz stanu podkreśla jego przekonanie o znaczeniu refleksji w świetle Ewangelii dla poszukiwania nowych odpowiedzi na potrzeby duszpasterskie.
Ojciec Święty zachęca was, byście pogłębiali dążenie do świętości przez mocne zaangażowanie w modlitwę i osobiste nawrócenie, pisze kardynał Pietro Parolin do uczestników katolickich dni społecznych przybyłych do Madrytu z całej Europy. W ten sposób dacie różnym środowiskom społeczeństwa bardziej konsekwentne i radosne świadectwo, które rozbudzi sumienia, uświadamiając, że dobra doczesne i porządek społeczny winny być na służbie osoby ludzkiej i jej ostatecznego spełnienia w Bogu. Jak pisze kardynał sekretarz stanu, papież modli się przede wszystkim, aby madryckie spotkanie ukazało sposoby, w jakie wiara prowadzi nas do przekazywania miłości Kościoła do ubogich, do tych, którzy cierpią prześladowania, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swych domów i którzy przybywają do Europy w poszukiwaniu schronienia.
Prawosławny metropolita Hilarion Aufiejew wypowiedział się ostro przeciw kościołowi grecko-katolickiemu. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego skrytykował samą ideę Unii jako sposobu zjednoczenia chrześcijan wschodu i zachodu. Jego wypowiedź padła w kontekście trwającej w Ammanie sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego.
Zdaniem metropolity Hilariona Unia była zakamuflowanym sposobem przyjęcia przez prawosławie wszystkich dogmatów katolickich, a wcielanie jej w życie, zwłaszcza na terenach Unii Brzeskiej, nie obywało się bez wsparcia władz świeckich. Podobnie było w latach 90. ubiegłego wieku na zachodniej Ukrainie. Zarzucił Watykanowi, że usprawiedliwia się niemożnością wpłynięcia na postawę ukraińskich grekokatolików ze względu na autonomiczny status ich kościoła. Poddał wątpliwość ideę Unii, która jego zdaniem nie sprawdziła się w kontekście jedności wschodu i zachodu chrześcijaństwa. Zaproponował Watykanowi odłożenie w dialogu teologicznym według niego teoretycznych problemów, takich jak prymat papieża i kolegialność przyjmowania decyzji, a ponowne rozpatrzenie problemów kościoła grekokatolickiego jako ciągle krwawiącej rany. Podejrzewać należy, że to ponowne i nagłe zainteresowanie problematyką grekokatolicką wynika z pobudek politycznych, gdyż Kościół grekokatolicki otwarcie popiera zachodzące na Ukrainie przemiany i opowiada się za integralnością terytorialną Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Już pojutrze papież Franciszek przybędzie z pielgrzymką do Albanii, niegdyś najbardziej zateizowanego kraju świata. Praktykowanie jakiejkolwiek religii było tam w czasie komunistycznej dyktatury całkowicie zakazane. Po upadku reżimu rozpoczęła się żmudna droga duchowej odbudowy życia wiarą. W 1993 roku przybył tu z pielgrzymką Jan Paweł II. Wyświęcił wtedy po latach prześladowań 4 nowych biskupów. Jak wygląda Albania dzisiaj? W Tiranie 2 dni przed przyjazdem Ojca Świętego jest nasz specjalny wysłannik, ksiądz Leszek Gęsiak.
W stolicy Albanii trwają ostatnie przygotowania do przyjazdu Franciszka. Wszędzie wyczuwa się atmosferę święta. Cała droga przejazdu papieża z lotniska do miasta jest już udekorowana powiewającymi flagami albańskimi i watykańskimi. Z kolei nad głównym bulwarem miasta, prowadzącym do placu świętej Matki Teresy z Kalkuty, gdzie Franciszek odprawi mszę, rozwieszone zostały sporych rozmiarów portrety 40 męczenników komunizmu. Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2002 roku. Trwają także przygotowania ostatnich dekoracji w okolicach samego ołtarza. Przechodząc ulicami tętniącego życiem miasta, ma się wrażenie, jakby Franciszek już tu był. Jego uśmiechnięta twarz i charakterystyczny gest błogosławieństwa, które widać na dziesiątkach ogromnych billboardów, zdają się potwierdzać przypuszczenia nie tylko katolików, że papież będzie tu przyjęty jak wielki przyjaciel wszystkich Albańczyków. Z Tirany mówił ksiądz Leszek Gęsiak.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.